Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pik. Proszę Państwa, jestem w Global Timesie i mam bardzo ciekawy artykuł. Wojna handlowa może pomóc globalizacji juana. Globalizacji, internacjonalizacji, umiędzynarodowieniu juana. Tak, zacytuję, a później będę komentował. Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami może przyczynić się do umiędzynarodowienia juana, ponieważ chińska waluta szuka swojego globalnego miejsca, twierdzą analitycy we wtorek. Twierdzili. To jest Global Times z 16. Komentarze, cytuję dalej, komentarze pojawiły się w trakcie trwających rozmów handlowych między Chinami i USA, które to USA domagają się, aby Chiny nie dewaluowały swojej waluty. Cytuję dalej. Umiędzynarodowienie juana wkracza w piąty rok, a coraz więcej krajów i regionów uznaje go za walutę rozliczeniową. Nie wiem dlaczego w piąty, tym bardziej, że to już 10 lat. No ale nie wiem skąd ten piąty rok, bo to w 2009 roku decyzją Komitetu Centralnego KPH rozpoczęto proces internacjonalizacji. I teraz, chociaż to nie jest dyskutowane, te dwa pojęcia, wojna handlowa i globalizacja, i one nie są omawiane razem, to jednak mają pewne powiązania. Na przykład, cytuję cały czas, na przykład Steve Bannon, były główny doradca strategiczny prezydenta USA Donalda Trumpa, ostrzegał na konferencji w Tokio w 2017, że juan może zagrozić wyparciem dolara amerykańskiego ze statusu globalnej waluty rezerwowej. Bannon był tym elementem bardzo konfrontacyjnym w podejściu do Chin, w tym oczywiście również w tej wojnie handlowej, która się toczy. Pan Chuyu, dyrektor Centrum Badań Finansów Międzynarodowych Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział we wtorek Global Timesowi, że spór handlowy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi będzie pomocny w umacnianiu umiędzynarodowienia juana, gdyż kraje trzecie będą przechodziły powoli z waluty amerykańskiej na juana i inne waluty w poczuciu niepewności dolara. I teraz cytuję, co powiedział Pan Chu. Teraz wiele krajów obawia się, że rząd Trumpa może zamrozić swoje aktywa ze względu na zmienną politykę, na zmieniającą się politykę i protekcjonizm handlowy przyjęty przez Trumpa. Aby złagodzić takie ryzyko, wiele krajów, takich jak Rosja, już wyrzuca dolara amerykańskiego i zwiększa udział innych walut, w tym właśnie juan. Juan jest dobrym rozwiązaniem. Ponad 60 banków centralnych lub władz monetarnych włączyło chińską walutę do swoich rezerw walutowych. Według Chu fakt, że chińskie wysiłki na rzecz promowania handlu międzynarodowego zawierają wiele krajów do zawierania porozumień handlowych w juanie, napędza to umiędzynarodowienie tej waluty. Według raportu SWIFT-u, czyli tej organizacji amerykańskiej, która jakby kontroluje wszystkie transakcje międzynarodowe, udział juana w globalnych płatnościach wyniósł na razie 1,7% w październiku i jest szóstą walutą, która najczęściej jest notowana w transakcjach, szóstą z kolei. Nic szokującego, nic nadzwyczajnego, ale. Innym ważnym czynnikiem promującym umiędzynarodowienie juana jest utrzymywanie stabilnego kursu walutowego, co ma również związek z zbliżającymi się do końca rozmowami handlowymi między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, mówią eksperci. Jeśli relacje dwustronne powrócą do stabilnego stanu, kursujemy wobec dolara amerykańskiego, prawdopodobnie pozostanie stabilny. Ponieważ jest to życzenie podzielone przez obie strony, zarówno rząd chiński, jak i amerykański, uważam, że jest to wysoce prawdopodobne, powiedział pan Chu. I teraz może ja się odniosę do tego. Dziesiątki razy, mówiąc o umiędzynarodowieniu juana, mówiłem państwu w przeszłości o tym, że aby umiędzynarodowienie juana dokonało się, to jednym z podstawowych warunków, który musi być wypełniony przez juana, to jest jego stabilny, w miarę stabilny kurs. W miarę stabilny. Jak państwo wiecie, z tym kursem to bywa różnie. Zresztą chyba za chwilę się za niego wezmę. Jako kolejny felieta. W każdym razie tutaj wyraźnie eksperci mówią to, co ja mówię od zawsze, więc a ja nie jestem ekspertem, czyli coś tam muszę wiedzieć, prawda, w tej dziedzinie. I teraz pan Chu, pan Guan, były dyrektor Departamentu Płatności Międzynarodowych a Chińskiej Administracji Wymiany Walut, to jest... Zapomniałem, jak się ten skrót nazywa, SIMP? Nie. Zapomniałem, przepraszam. Wszystko jedno. Powiedział, że jest pewna prawda w teorii, że stabilny juan pomaga w jego umiędzynarodowieniu. Chociaż w dłuższej perspektywie umiędzynarodowienie waluty zależy od tego, czy podlega wahaniom zgodnie z mechanizmami warunkowymi, a nie interwencjami rządu. Otóż ten pan oczywiście ma rację. Znaczy pierwsza część tej tezy to jest teza z poprzedniego zdania, czyli moja teza od dawna, czyli że stabilny juan pomaga w jego umiędzynarodowieniu, ale również jest istotne, aby te wahania, które będą miały miejsce przy tym stabilnym juanie, aby te wahania były zgodne z mechanizmami rynkowymi. I do końca ja nie jestem do końca o tym przekonany. No ale to ja powiedzmy. I teraz cytuję dalej. Juan nadal nie jest w pełni wymienialny, co wyróżnia go spośród głównych walut światowych notowanych przez NFW. Mechanizm, który nie ma odporności, będzie wymagał ingerencji administracyjnej w ekstremalnych okolicznościach. Sytuacja ta zaszkodzi transgranicznemu przepływowi kapitału i jest również zła dla umiędzynarodowienia juana, powiedział pan Guan w wywiadzie dla Global Timesa. I ja tutaj generalnie się nie zgadzam z takim podejściem, bo nie jest, to jest podejście liberałkowe. Moje podejście, i mam nadzieję, że jeszcze przez drugie dziesięciolecia będzie to podejście preferowane przez rząd chiński i wszystkich tych, którzy będą decydentami w kwestii juana, to po pierwsze fakt, znaczy ten człowiek twierdzi, że jeśli juan nie ma odporności, juan nie ma odporności, bo wymaga ingerencji administracyjnej w ekstremalnych okolicznościach. Proszę Państwa, dla mnie to jest oczywiste, że każda waluta ma prawo być, każdy kraj ma prawo i obowiązek bronić swojej waluty. Słowem, zostawianie waluty tylko grze rynkowej, gdy rynek jest wrogi, bo to jest oczywiste, siły rynkowe to nie jest nic obiektywnego, nic, absolutnie, wręcz odwrotnie. Kapitał ma narodowość. Kapitał ma narodowość. Kapitał żydowski, kapitał spekulacyjny na świecie ma oblicze Żyda. Łajdaka, który atakuje wszystko, wszystkie miejsca, na których może zarobić. Więc nie. nie ma zgody na to, na stwierdzenie, że to tylko w sytuacji, kiedy nie ma odporności, to waluta musi wymagać ingerencji administracyjnych. Nie! Nie! Na to w żadnym przypadku nie będzie zgody ludzi, którzy myślą podobnie jak ja. Którzy myślą kategoriami interesu krajowego, a nie interesów zboczeńców finansowych świata, żydostwa. Nie! Powtarzam jeszcze raz. Takie waluty jak juan, która wymaga ingerencji administracyjnej w ekstremalnych okolicznościach, nie można o niej powiedzieć, że ona nie ma odporności. To jest kwestia nie braku odporności, to jest kwestia odpowiedzialności za państwo, odpowiedzialności za kraj. I tacy ludzie, niestety, bardzo przykro, ale tacy ludzie niszczą, w mojej opinii, niszczą podejście, niszczą pozytywny image podejścia KPH do chińskiej waluty. I teraz pod tytuł przyszłe trendy. Cytuję. Pod koniec 18 roku nominowane w juanach finansowe aktywa krajowe utrzymywane przez zagranicznych inwestorów wynosiły 4,8 biliona juanów, co oznacza wzrost o 1,8 biliona juanów z poziomu odnotowanego w 16 roku, podała media. Ludowy Bank Chin podpisał umowy swapowe z 38 zagranicznymi bankami centralnymi o łącznej wartości 3 bilionów 470 miliardów, co stanowi wzrost o 309 miliardów od sierpnia 2015 roku. Od drugiej połowy 2015 roku Chiny naciskają na umiędzynarodowienie juana, otwierając swoje rynki finansowe. Jest to wyraźna zmiana ta wyraźna zmiana jest wynikiem nacisków na rynki offshore i zagraniczne i nacisków zagranicznych na rynek krajowy. Znaczy nacisków na zewnątrz i do wewnątrz. Zauważył Guan, który jest obecnie badaczem wyższego szczebla w China Finance 40 Forum. Obecnie powszechna opinia jest taka, że proces umiędzynarodowienia juana będzie naturalny. Wszelkie rozliczenia, które mogą być dokonywane w walutach obcych, mogą być teraz rozliczane w walucie krajowej. No, z pewnymi wyjątkami, prawda? Bo jednak juan nie jest w pełni wymieniany. Więc mogą być rozliczane w walucie krajowej, jeśli można to zrobić. To jest koniec tego artykułu. Proszę Państwa, ja niestety bardzo często muszę mieć inne zdanie niż autorzy tych artykułów, niż tezy autorów tych artykułów, z bardzo prostej przyczyny. W Chinach, w szczególności w tych miejscach, które cytuję, liberałkowy punkt widzenia jest bardzo mocno eksponowany. Bardzo mocno. Powiedziałbym, że nie ma innego sposobu myślenia niż liberałkowy. To jest bardzo przykre dla mnie, bo wcale nie zależy mi na tym, żeby musieć Państwa przekonywać o tym, że autor artykułu nie ma racji z punktu widzenia chińskiej racji stanu. Chińskiej racji stanu. Zawsze pamiętajcie o jednej rzeczy. Ja mówię i myślę chińską racją stanu. To jest ważne. Więc ten artykuł jest pisany właśnie z pozycji liberałkowych. Niestety te pozycje liberałkowe, ten liberałkowy punkt widzenia przeważa w tej chwili w myśleniu KPH nawet. No bo to jednak partia ustawia długofalową politykę finansową kraju. Rząd ją tylko realizuje, czy bank centralny ją tylko realizuje. Natomiast to partia ją ustala. Ja od dłuższego czasu, od momentu, kiedy się dowiedziałem, że już rok, kiedy się dowiedziałem, że Chiny będą się otwierały na świat, będą otwierały na świat swój rynek finansowy, mówiłem o tym państwu, że ja się boję tego. Że ja się boję, ponieważ to może przynieść fatalne skutki chińskiemu rynkowi finansowemu. Dlaczego? Ano dlatego, powtarzam zawsze to samo od 10 lat. Ano dlatego, że żydowscy macherzy typu na przykład tego Sorosza, ale tylko typu. Taki jest masa. On jest tylko twarzą. Malutką twarzą. Żydowscy finansowi macherzy tylko czekają na to, żeby Chiny się otworzyły, żeby utworzyły im furtkę, którą to żmijowe plemię wejdzie tam do Chin i zniszczy Chiny. Bo oni nie będą mieli cienia wątpliwości, że oni mają zniszczyć Chiny. Bo Chiny są dla nich zagrożeniem. To Chiny są największym zagrożeniem dla żydostwa. Żydostwo nie ma teraz innego zagrożenia. Tylko Chiny. To jest największe zagrożenie dla tych łajdactwa. To Chiny. Ponieważ Chiny potężnieją finansowo, ponieważ Chiny są w dalszym ciągu jeszcze, na dzisiaj, jeszcze są stosunkowo szczelnie zamknięte, ale jak się otworzą, to łajdactwo światowe poczuje wiatr w żagle. I ten wiatr w żagle, dmuchany przez Chińczyków zresztą, wiatr pochodzący z dmuchania przez Chińczyków, przez elity chińskie, ten liberałkowy wiatr może zniszczyć chiński system finansowy, a więc i Chiny. Nie wiem, dlaczego tego nie przyjmuje się do wiadomości. Nie wiem, dlaczego tego o tym elity chińskie nie mówią, nie piszą. Nikt się nawet nie zająknie na ten temat, że to jest niebezpieczne. Nikt nie mówi. Przez te całe lata ja ani razu nie usłyszałem jednego słowa opinii mówiącej o tym, że to może być niebezpieczne. Po prostu nie. No i już. Tak jakby to był one-way traffic, czyli ulica jednokierunkowa, z której nie można zejść. Jakieś szaleństwo zupełnie intelektualne. A więc generalnie się nie zgadzam z tezami tego artykułu. Uważam, że one są błędne. Z punktu widzenia umiędzynarodowienia Iwana, oczywiście. Z punktu widzenia umiędzynarodowienia Iwana, one są błędne. Koniec kropka. Bardzo chciałbym kiedyś móc rozmawiać, dyskutować z jakimś człowiekiem, który się zna na rzeczy, po to, żeby móc skonfrontować swoją rację z racjami strony liberałkowej. Podejrzewam, że nigdy mi się to nie uda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.